Czas na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, a w naszym studiu pani Aneta Zamoyska, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry bardzo.
Witam serdecznie.
Pani Aneto, z racji tego, że kończą się wakacje, no to chcielibyśmy porozmawiać o powrocie dzieciaków do szkół i taki malutki chyba poradnik sobie zrobimy, co zrobić, żeby ten powrót do szkoły albo pierwszy raz w szkole nie był taki tragiczny. No i właśnie, dlaczego ten powrót dla wielu dzieci bywa trudny, ale też niekoniecznie dla dzieci, bo też, no nie oszukujmy się, dla rodziców też to jest stresujące.
Oczywiście 1 września jest często taką graniczną datą w domach i często wypowiadaną z trwogą. To, o co pan zapytał, możemy rozdzielić. Co zrobić, żeby dziecko, które idzie pierwszy raz do szkoły, poczuło się bezpieczniej i co zrobić z powrotem. Więc jeżeli najpierw przyjrzymy się temu, co zrobić, żeby dziecko, które idzie pierwszy raz do szkoły, miało troszeczkę łatwiej, to przede wszystkim pokazać, jak ta szkoła wygląda. Bo czym się karmi nasz stres, nasz lęk, nasz strach? Karmi się niewiadomą. A niewiadoma to są wyobrażenia i zaraz powstają w naszej głowie jakieś przerażające wizje. A czasem się okazuje, że rzeczywistość wcale nie jest aż tak straszna i tak skomplikowana. Więc jedną z fajnych form jest pokazanie dziecku, gdzie jest ta szkoła, jakie drzwi do niej prowadzą, którędy się wchodzi, skąd będzie do tej szkoły szło, jaka będzie droga.
No i tutaj też zauważyłem, niektóre szkoły stosują coś takiego jak dni adaptacyjne.
Tak, bardzo warto z tego skorzystać, ponieważ jeżeli dziecko zobaczy, okej, to będzie moja klasa, to będzie moja ławka, to będzie mój korytarz, tu będę zmieniać buty, to wtedy automatycznie ten stres staje się mniejszy, ponieważ jest przewidywalność. Nie ma już pożywki do karmienia się.
No dobra, no to mamy, jeżeli chodzi o pierwszy raz w szkole. No ale co zrobić z takimi dzieciakami, którzy już do tej szkoły chodzą kilka lat? Wakacje, wiadomo, jest to czas relaksu, wycieczek i takiego błogiego myślenia, że no, zaraz do szkoły to jeszcze czasu zostało, a tu tydzień został i co wtedy robić?
No właśnie, warto też odróżnić takie zwykłe wakacyjne rozleniwienie, które jest chyba naturalne. Każdy z nas dorosłych też kiedyś chodził do szkoły i też pamięta to wakacyjne rozleniwienie i wiadomo, że lepiej leniuchować niż chodzić do szkoły, oczywiste, więc to też jest naturalny element. Czy to jest jakiś lęk spowodowany faktyczną jakąś obawą, taką realną? Tak, bo jeżeli jest to rozleniwienie, no to wtedy już przynajmniej tydzień wcześniej wprowadzać rytm, który będzie obowiązywał już od 1 września, więc wcześniejsze godziny snu, wcześniejsze śniadanie, tak jak to będzie w szkole. Tak? To jest bardzo ważne, żeby organizm przestawił się z fazy odpoczynku na fazę pracy. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli dziecko ma obawy, to nie bagatelizować ich. Czasami używamy takich wyświechtanych tekstów, bo trzeba, bo każdy musi.
Bo ja ci każę.
Tak, bo ja ci każę, bo tak po prostu jest. No, faktycznie jest to prawda, ale do dziecka niewiele dotrze. Więc warto zapytać dziecka, słuchaj, a czego konkretnie się boisz, tak? Dlaczego konkretnie nie chcesz iść do szkoły? No dziecko pewnie powie, bo nie chce. No rozumiem, no ale zobacz, szkoła to budynki, koledzy, koleżanki i możemy wtedy cały ten system szkolny podzielić na różne drobne elementy i zapytać dziecko, oczywiście w jakiejś takiej fajnej rozmowie przyjemnej, żeby nie było to przesłuchanie, czyli sama forma też ma potężne znaczenie, zapytać dziecko faktycznie, którego kawałka, którego obszaru najbardziej się obawia. I wtedy naprawdę możemy powiedzieć, że ma prawo się stresować. Tak, my jako rodzice i opiekunowie nie róbmy czegoś takiego, że ignorujemy uczucia dziecka. Dziecko ma prawo się bać. Chodzi o to, żeby ten lęk nie przejął nad nim władzy i żebyśmy zobaczyli, co jest przyczyną tego lęku i próbowali to delikatnie oswajać.
To jest porada na to, jak dzieciaki przygotować. A jak my, jako rodzice, mamy się przygotować do tego?
Właśnie, też popatrzeć realnie. Czy my naprawdę patrzymy na trudności dziecka, jak na trudności dziecka, czy patrzymy przez pryzmat swoich wspomnień szkoły? Czy my trochę w dziecku nie widzimy siebie, jak my mieliśmy w szkole i wyobrażamy sobie już, jakie może mieć trudności, a bywa też tak czasem, że my zabieramy dziecku sprawczość i byśmy chcieli, żeby żyło najlepiej jak można, bez żadnego stresu, tak cudownie. No i wiadomo, że to jest życzenie każdego rodzica, ale też wiemy, że świat tak nie działa, że będzie stres. Więc chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli, na co mamy wpływ, jak możemy rozmawiać z dzieckiem i czy faktycznie szkoła jest aż taka straszna, bo może wcale aż taka straszna nie jest. No właśnie, a dziecko, przepraszam, jeszcze tylko dokończę myśl, a dziecko przejmuje lęki rodziców. Jeżeli rodzice się boją i nawet tego nie mówią, dziecko to wyczuje podświadomie. Nasze układy nerwowe się regulują i jeżeli dziecko myśli, o, rodzice się boją, więc to na pewno coś strasznego.
No bo tutaj od razu przyszło mi na myśl porównywanie naszych rodziców, jak chodzili do szkoły do nas, że na przykład ja powiedziałam, nie chcę mi się iść do szkoły, bo się powiedzmy rozleniwiłem, ewentualnie szukałem jakiejś wymówki, żeby po prostu do tej szkoły nie iść. I wtedy słyszę tekst swoich rodziców, że przestań, ja miałem gorzej, ja chodziłem 10 kilometrów w zimę w podartych butach. I właśnie, czy to jest dobry, żeby tego źle nie ubrać, czy to jest dobry sposób na to, żeby tego dzieciaka jednak do tej szkoły tak nie zniechęcić?
No, chyba niekoniecznie, bo wyobraźmy sobie, dziecko nie szło w tych podartych butach i ono nie szło 10 kilometrów i ono nawet nie ma wyobraźni, ile to jest 10 kilometrów. Więc ci rodzice, którzy tak faktycznie mieli, oni tego doświadczyli, była to ich trudność i fajnie, że to przetrwali, ale dla dziecka jest to zupełna abstrakcja, zupełna. Tak? Więc może bardziej skoncentrować się na tym, nie na tym, jak my mieliśmy.
Żeby nie porównywać.
Dokładnie, no ale to też nie znaczy, żeby zaprzepaszczać tę naszą historię, tak? Ale żeby bardziej skupić się na tym, co to dziecko ma, co może, jak może, na co ma wpływ i co w tym może być nawet fajnego. Może szukajmy w szkole fajnych rzeczy.
No właśnie, fajne rzeczy w szkole. To jest bardzo ważna rzecz, no bo tych pozytywów, jakby nie patrząc, w szkole jest sporo, bo mamy swoich kolegów, których dawno nie widzieliśmy, mamy swoje ulubione, swoich ulubionych nauczycieli, swoje ulubione przedmioty, ale jest też druga strona medalu, bo no nie oszukujmy się, nie każdy z nas jest takim dzieciakiem, czy był takim dzieciakiem, który ze wszystkiego miał jakieś piątki, szóstki. Zawsze jakieś trudności w szkole się muszą pojawić. I właśnie, co wtedy robić i jak pomóc takiemu dzieciakowi, który przychodzi do nas z problemem, że no mamo, słuchaj, coś jest nie tak w tej szkole, nie potrafię sobie z tym poradzić.
I tutaj znowu wchodzimy w obszary, czy to jest problem rodziców, czy dziecka, czy czasami rodzice nie stawiają dziecku zbyt wielkich wymagań, czy dziecko nie chce też nas zaspokoić swoimi ocenami. Tak? Bo oczywiście może być problem, no i też jesteśmy od tego, żeby pomóc. Jeżeli jest to kwestia merytoryczna, to wiadomo, wsparcie w tłumaczeniu, w korepetycjach, każdy inaczej to robi. Poza tym dzisiaj jest taka dostępność w mediach społecznościowych, że możemy naprawdę fajnie się wspierać. Ale co wtedy robić? Na pewno nie bagatelizować. Jeżeli dziecko przychodzi do nas z problemem, to znaczy, że nam ufa. Jeżeli my raz, drugi, trzeci zbagatelizujemy, dziecko przestaje nam ufać i nie będzie nam nic mówiło. A to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jaka może pojawić się na linii rodzic-dziecko.
A co z zbyt dużą ilością obowiązków? No bo niektórzy, można zauważyć, robią coś takiego, że chcą, aby dziecko przeżyło to życie, którego my nie przeżyliśmy.
No właśnie. I wracamy.
Co wtedy robić?
Zastanowić się, czy naprawdę dziecko tego potrzebuje. Cudownie, że mamy tyle możliwości, z których możemy korzystać i rozwijać się na różnych płaszczyznach, tylko zobaczmy, jakim kosztem. Chodzi o to, żeby dziecko po prostu przeżyło swoje dzieciństwo, swoje dojrzewanie, swoją dorosłość. Więc może warto się zastanowić, co wybrać, a co przełożyć ewentualnie na potem i co się wydarzy, jeżeli dziecko skorzysta tylko z 3 aktywności, a na przykład nie z 7.
No i właśnie, bo dziecko jest tylko dzieckiem. Dajmy mu też troszeczkę tej przestrzeni, żeby tym dzieckiem pobyć.
Dokładnie. I to jest w ogóle fajne, że każdy okres rozwojowy ma też swoje potrzeby. Dziecko ma potrzebę porobienia nic. Na przykład, tak?
I nie ma nic z tym złego.
No oczywiście. Nie można cały czas być produktywnym, no bo w końcu się wypalimy. Zarówno dorośli, jak i dzieci, więc odpoczynek, oczywiście w granicach rozsądku, tak? Też nie chciałabym, żeby te słowa zostały przeinterpretowane. Odpoczynek w granicach rozsądku, regeneracja jest częścią pracy, bo jeżeli jesteśmy wypoczęci, wyspani, jesteśmy wtedy bardziej kreatywni, bardziej uważni, szybciej chłoniemy wiedzę.
Ja muszę zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, bo ostatnimi czasy zauważyłem coś takiego, że eksperci, psycholodzy podpowiadają, żeby od razu po powrocie ze szkoły nie pytać dziecka, jak było w szkole.
Tak, tak.
Dlaczego?
Świetnie, że pan o tym mówi, ponieważ dziecko jest w energii szkoły. I popatrzmy teraz, jak wygląda szkoła. Dziecko powyżej, od 4 klasy w górę, Co 45 minut zmienia klasę nauczyciela, przestawia się na tok myślenia innej osoby, inny przedmiot. Nie jest to proste, nie jest to łatwe. Jest cały czas w emocjach i jeszcze nie zdąży mu się to wszystko poukładać, tak? Na wszystko potrzeba czasu, więc jeżeli od razu zapytamy, to on może najnormalniej w świecie nie wiedzieć. Dajmy mu czas ochłonąć się, zregenerować, zobaczyć, że jest u siebie w pokoju, przy swoim biurku, czy na swoim łóżku, czy je posiłek w swojej kuchni, że już jest w innej przestrzeni, więc na szkołę teraz może spojrzeć z perspektywy, ocenić dzień i wybrać to, co było dobrego. I a propos pytania, warto te pytanie troszeczkę przeorganizować. Zamiast pytać, jak było w szkole, zapytać, co dobrego było dzisiaj w szkole? Co ci dzisiaj się podobało? Z czego się ucieszyłeś w szkole? A co w szkole sprawiło ci radość? Proszę zobaczyć, jak od razu to kieruje tok myślenia na te rzeczy dobre.
No tak, no bo też często odpowiedzią u takiego dzieciaka to jest po prostu, no fajnie, nic. Albo tak. Ten. No i wtedy rodzic jest troszeczkę zdziwiony taką odpowiedzią.
Zgadza się.
Teraz ja chciałbym przejść do bardzo ważnego tematu, jakim są rówieśnicy i oczywiście dzieciaki, które są w szkole. No bo bardzo często bywało tak, że na przykład jedno dziecko jest bardziej otwarte, drugie mniej, ekstrawertyk, introwertyk. No i to czasem po prostu wprowadza rówieśników i osoby, które z nami chodzą do tej szkoły, to, że już przy komuś jakąś łatkę przydzielamy. No i spotykamy się też z hejtem z takiej strony. Co na przykład robić, jeżeli przychodzi do nas dziecko do domu i nie chce o tym rozmawiać? Ewentualnie jak już uda nam się dotrzeć do tego, że no, jednak porozmawia na ten temat. I widzimy, że jest problem wśród rówieśników. Co my jako rodzice możemy wtedy zrobić?
Możemy zrobić bardzo wiele. Przede wszystkim to jest tak poważny temat, którego w ogóle nie można bagatelizować, w ogóle, ponieważ dzieci są bardzo wrażliwe i dla młodzieży zwłaszcza w tym wieku rozwojowym grupa społeczna jest czasem ważniejsza od rodziny. Tak po prostu jest. I też powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, dlaczego te osądy innych mają takie ogromne znaczenie. Przede wszystkim na spokojnie zapytać dziecko, co się dzieje, jak się dzieje, niech opowie faktami. Nie bagatelizować, powtarzam ponownie, nie bagatelizować, ale na spokojnie, z takim wsparciem. Słuchaj, może być trudno, ale powiedz proszę, kto do ciebie powiedział, w jakiej sytuacji, jak to było. Nie na zasadzie znowu przesłuchania, żeby trochę ustalić fakty. Czasami dzieci też są przewrażliwione, a czasami nie mówią, nie chcą nam mówić wszystkiego, bo się wstydzą.
A co z konfrontacją? Bo z moich czasów, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gimnazjum, to najbardziej obawiałem się tego, że jeżeli pójdę i powiem nauczycielce, ewentualnie swoim rodzicom o tym, że ktoś się nade mną znęca, to ja później bałem się tego, że jeżeli ja zostanę skonfrontowany z tą osobą, to później będą tego przykre konsekwencje.
No, myślę, że tu nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi i chyba nikt na to nie odpowie, ponieważ to zależy od sytuacji, to zależy od osób. Myślę, że tu jest taka mądrość opiekunów i ta świadomość jest coraz większa, że jeżeli coś takiego się dzieje, to nie jest niech Basia powie Kasi, że ta powiedziała jej coś przykrego.
Albo podajcie sobie rękę i będzie
tak,
okej.
Tak, tak, i że to się załatwi, że teraz naprawdę nauczyciele i wychowawcy są wyposażeni w różne rzeczy, które potrafią w klasie zmniejszać to. Rodzice również i tak sobie myślę, że no nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi, ale konfrontacja nie jest dobrą osobą, bo jeżeli, mówiąc już takim językiem psychologicznym, ofiara spotyka się ze sprawcą przemocy, to zawsze ten sprawca przemocy będzie miał tutaj przewagę psychologiczną.
No tak, no później oczywiście po pierwsze, nawet będąc w jednym pomieszczeniu z tą osobą, to po prostu czujemy wielki dyskomfort.
Tak,
a po drugie,
tak.
No to nie wiemy, co będzie później. Tak. Bo może i się w pokoju wszystko wyjaśni, ale dzień później, dwa później ja po prostu z tyłu głowy będę miał, że ta osoba coś
jest
może
życie.
Mi zrobić.
Potem jest życie. Chodzi też o to, żeby wspierać dzieci i nie zostawiać samych sobie i też budować ich poczucie pewności siebie. Tak? Poczucie pewności siebie, bo jeżeli my czujemy, że mamy wsparcie, tak? Możemy sami sobie zaufać, jesteśmy pewni siebie, to wtedy jakaś drobna uwaga, możemy na nią nie zareagować. A co buduje najlepiej sprawców przemocy? Słabość. Jeżeli wyczują słabość u drugiej strony, no to mają po prostu pożywkę.
No jak pani sama wspomniała, temat ten jest naprawdę temat rzeka i to...
I bardzo poważny.
Bardzo poważny i oczywiście nie bójmy się szukać pomocy, czy to mamy, czy uczymy się w czwartej, szóstej klasie, czy w liceum ogólnokształcącym, czy w jakiejś
zawodówce. Czy jesteśmy osobami dorosłymi,
tak,
bo w firmach też się zdarzają takie rzeczy.
Bo pomoc i rozmowa z drugą osobą to jest naprawdę już początek czegoś, co może po prostu później zmienić nasze życie.
Dokładnie.
Ale ładnie to zakończyłem. Także już powolutku dochodzimy do końca naszej rozmowy. To także pani Aneta, ja bym tylko poprosił na samo zakończenie. Taki króciutki poradnik sobie zróbmy, jak przygotować dziecko do szkoły, które idzie pierwszy raz i oczywiście powrót po wakacjach. Taki króciutki, taka pigułka.
Jeżeli dziecko idzie pierwszy raz do szkoły, warto wskazać mu miejsca, punkty, procedury, które dziecko może zobaczyć, co spowoduje, że będzie to dla niego przewidywalne i znajome. Jeżeli dziecko wraca po wakacjach, warto już tydzień wcześniej przygotowywać do rytmu szkolnego. Warto kierować uwagę na to, co może być dobre, użyteczne, a jeżeli coś jest trudne, to nazywać te emocje, szukać rozwiązań i wskazywać to, na co dziecko ma wpływ i na to, na co my jako rodzice mamy wpływ.
No i drodzy rodzice, pamiętajcie, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. No i nie bagatelizujemy rzeczy, tak, to też jest bardzo ważne. Także czas już powolutku nam upływa, ja za dzisiaj dziękuję, tylko przypomnę w naszym studiu pani Aneta Zamojska, psycholog, psychoterapeuta, dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję i życzę dobrego roku szkolnego.